Zobaczyłam kolejną matkę z dzieckiem. Chłopiec z twarzą białą jak płótno wyciągał w moją stronę ręce i krzyczał. Kiedy podpłynęliśmy bliżej, okazało się, że matka nie żyje. Jej bezwładne ciało zwisało z drewnianej deski, a blond włosy unosiły się wokół niej w zielonej wodzie. Chłopiec miał na sobie miniaturową muszkę i szelki. Wydało mi się idiotyczne, że matka ubrała go w tak nieodpowiedni sposób, chociaż zawsze doceniałam eleganckie i porządne stroje, a sama nosiłam gorset i halki, zaś na nogach miałam buty z miękkiej, cielęcej skóry, kupione nie tak dawno w Londynie. Jeden z mężczyzn krzyknął: „Jeszcze chwila i uda nam się podpłynąć do tego dziecka!”, na co Hardy odparł: „A kto z was zamieni się z nim miejscami?” Pan Hardy miał szorstki, marynarski ton głosu. Nie zawsze rozumiałam, co mówi, ale to tylko wzmacniało moją wiarę w niego. Znał świat morza, posługiwał się jego językiem i im gorzej rozumiałam go ja, tym większe było prawdopodobieństwo, że zrozumie go morze. Żadne z nas nie potrafiło mu odpowiedzieć, więc minęliśmy zawodzące dziecko. Szczupły mężczyzna siedzący obok mnie mruknął: „Z pewnością moglibyśmy mu odstąpić miejsce tych beczułek. Lecz teraz musielibyśmy zawrócić łódź, a uczucia względem dziecka, które na krótko w nas rozgorzały, stały się już częścią przeszłości związanej z zatonięciem statku. Milczeliśmy więc. Jedynym, który zabrał głos, był ów szczupły mężczyzna, lecz jego cienki głos był ledwie słyszalny pośród rytmicznego pojękiwania dulek, piekielnych ryków oraz kakofonii ludzkich głosów wydających instrukcje lub zaniepokojone krzyki. „To tylko chłopczyk. Ile może ważyć takie małe dziecko?” Później dowiedziałam się, że człowiek, który się odezwał, to anglikański diakon, lecz wtedy nie znałam imion ani zawodów współpasażerów. Nikt mu nie odpowiedział. Zamiast tego wiosłujący skupili się na swoim zadaniu, a reszta skupiła się na nich, bo i cóż innego miała robić. Niedługo potem ujrzeliśmy trzech mężczyzn żwawo płynących w naszym kierunku. Jeden po drugim chwytali się liny ratunkowej przy burtach szalupy, obciążając ją na tyle mocno, że na pokład zaczęła się wlewać woda. Jeden z mężczyzn zwrócił moją szczególną uwagę. Jego twarz była świeżo ogolona i posiniała z zimna, lecz w lodowato-błękitnych oczach niewątpliwie paliło się światło ulgi. Na rozkaz Hardiego, siedzący najbliżej pasażer wymierzył wiosłem cios w kurczowo trzymające się liny dłonie, nim zaczął obijać ręce błękitno-okiego mężczyzny. Słyszałam dźwięk drewna uderzającego w kość. Później Hardy uniósł stopę w ciężkim buciorze i wymierzył kopniaka w twarz mężczyzny, który zareagował okrzykiem bólu i zdumienia. Nie potrafiłam odwrócić wzroku. Nigdy też nie współczułam żadnemu człowiekowi równie mocno jak temu bezimiennemu mężczyźnie. Gdybym opisała to, co działo się na sterburcie łodzi ratunkowej numer 14, musiałabym pominąć tysiące innych dramatów, które rozegrały się w niespokojnych wodach po lewej stronie burty i na rufie. Gdzieś tam znajdował się mój mąż, Henry. Siedział w łodzi i odpędzał ludzi, tak jak sami to czyniliśmy, lub też usiłował dopłynąć w bezpieczne miejsce, samemu będąc odpędzanym. Pomagało mi wspomnienie zaciekłości, z jaką Henry wywalczył dla mnie miejsce w szalupie. Byłam pewna, że równie mocno starałby się ocalić siebie, lecz czy potrafiłby się zachować tak jak Hardy, gdyby od tego zależało jego życie? A czy ja bym umiała? Moje myśli bezustannie wracają do okrucieństwa pana Hardiego. Bez wątpienia postąpił okropnie. Żadne z nas nie miałoby dość siły, by podjąć straszliwe i błyskawiczne decyzje, których wymagała od przywódcy tamta sytuacja. I nie ulega kwestii, że ocalił nam życie. Zastanawiam się, czy można tu w ogóle mówić o okrucieństwie, skoro każde inne działanie oznaczałoby dla nas pewną śmierć. Nie mogliśmy ocalić wszystkich i sami przeżyć. Pan Hardy o tym wiedział i miał odwagę postąpić zgodnie z tą wiedzą, i to właśnie jego działania w tych pierwszych minutach i godzinach zadecydowały, czy będziemy żyć dalej, czy trafimy do wodnego grobu. Te same działania sprawiły, że pani Grant, najsilniejsza i najbardziej wygadana ze wszystkich kobiet, zwróciła się przeciwko niemu. — Ty barbarzyńco! — krzyknęła. — Wracaj tam i uratuj przynajmniej to dziecko!